Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie Wiadomości ze Stolicy Apostolskiej tym razem powiemy o analizie dokumentów pochodzących z wizytacji żeńskich zgromadzeń zakonnych w USA. Z kolei w przeglądzie wydawnictw katolickich zaprezentujemy styczniowy numer Posłańca Serca Jezusowego. A na zakończenie trzeci odcinek z cyklu Z Wietnamu szlakiem świętego Maksymiliana Kolbe. Naszym przewodnikiem będzie franciszkanin ojciec Nguyen Dinan Nhu. Do pozostania przy odbiornikach zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Do Watykanu dotarł raport końcowy po wizytacji apostolskiej w żeńskich zakonach w Stanach Zjednoczonych. W sumie przebadano niemal 400 zgromadzeń, do których należy 59 tysięcy sióstr. Wszystkie wspólnoty musiały wypełnić szczegółowe kwestionariusze, a w najbardziej problematycznych, w co czwartej, gościła watykańska delegacja. Wizytacja trwała 3 lata. Była ona odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na zapaść życia konsekrowanego w Stanach Zjednoczonych i kompletny brak powołań w większości zgromadzeń. Niektórym zakonnicom zarzucano też odstępstwo od nauczania Kościoła.
Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego po zapoznaniu się z nadesłanym do Watykanu raportem przedstawi własne wnioski. Zdaniem matki Mary Claire Mealy, która kierowała wizytacją, już teraz można powiedzieć, że przyniosła ona pozytywne rezultaty. Zakonnice bowiem na nowo zrozumiały swą rolę w Kościele i społeczeństwie. Pogłębił się też dialog między różnymi zgromadzeniami, podkreśla matka Mealy. Amerykańskie agencje przypominają, że wizytacja apostolska nie wszędzie spotkała się ze zrozumieniem. Niektóre zgromadzenia kompletnie odmówiły współpracy z watykańską delegacją.
Jak poinformował rzecznik Stolicy Apostolskiej, obecnie raport jest studiowany w Watykanie, stąd za wcześnie na komentarze ze strony Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Dopiero po dokonaniu głębszej analizy można oczekiwać ze strony dykasterii oceny efektów wizytacji, stwierdził ksiądz Federico Lombardi. Izrael należy do tej samej kultury, co Stany Zjednoczone i Europa, kultury opartej na dziedzictwie judeochrześcijańskim. Dlatego dobrze wiemy, czym jest poszanowanie dla mniejszości, przypomniał izraelski wiceminister spraw zagranicznych Danny Ayalon podczas spotkania z delegacją amerykańskich i europejskich episkopatów, która przebywa z doroczną wizytą w Ziemi Świętej.
Ayalon zapewnił biskupów, że Izrael, pamiętny swych własnych dziejów, dobrze rozumie, co przeżywają dyskryminowani i prześladowani chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. W sposób szczególny zaś ubolewa z powodu czystki religijnej w Betlejem. Dopóki miasto to znajdowało się pod kontrolą Izraela, chrześcijanie byli tam większością. Kiedy jednak wprowadzono w życie umowę z Oslo z 1995 roku, chrześcijanie zostali wypędzeni przez Palestyńczyków, podkreślił wiceszef izraelskiej dyplomacji.
W rozmowie z biskupami bronił on również muru dzielącego Izrael od terytoriów palestyńskich. W jego przekonaniu jest to bariera ochronna, która już ocaliła życie tysiącom Żydów. Zanim powstał mur, co chwilę dochodziło do samobójczych zamachów, przypomniał Danny Ayalon. Zapewnił on amerykańskich i europejskich biskupów, że Izrael jest zdeterminowany zawrzeć sprawiedliwe porozumienie z Palestyńczykami.
Zdecydowaną wolę porozumienia potwierdził też izraelski ambasador przy Stolicy Apostolskiej Mordechai Levi. Odniósł się on do wczorajszego przemówienia Benedykta XVI do korpusu dyplomatycznego. Papież wyraził w nim zadowolenie, że dzięki inicjatywie Królestwa Jordanii na nowo podjęty został dialog.
Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty wspomniał o tych nowych postępach, które rzeczywiście budzą w nas nadzieję. Wznowienie dialogu po ponad roku przerwy jest dobrą wiadomością, tym bardziej, że tym razem to Jordania pomogła zrobić ten krok. Nie jestem prorokiem, nie potrafię przewidzieć, jakie będą tego rezultaty, ale na pewno jest to lepsze niż kompletne zawieszenie negocjacji. Myślę, że papież dostrzegł ten płomyk nadziei i stąd te jego słowa zachęty. Jesteśmy mu za nie wdzięczni.
Z redakcji katolickich. posłuchaj i przeczytaj.
Jeszcze trwamy w tajemnicy Bożego Narodzenia i upajamy się wielkim darem Boga. Dziękujemy już teraz Nowonarodzonemu za wszelkie łaski, jakich udzieli nam w nadchodzącym czasie, bo będziemy z pewnością przez Niego hojnie obdarowani. Posłaniec Serca Jezusowego pragnie być takim duchowym darem dla Was, drodzy czytelnicy. W styczniowym numerze wracamy do narodzenia naszego Pana, przybliżając tym razem macierzyństwo Jego Matki, przedstawione w ludowych kolędach, pastorałkach i opowieściach. Warto też zapoznać się z tekstem księdza Jakuba Kołacza, przypominającego rodziców Maryi Świętych, Annę i Joachima. Swoje święta wśród trędowatych opisuje błogosławiony ojciec Jan Bejzym. W związku ze stuleciem jego śmierci będziemy w tym roku przypominać tego odważnego świadka Ewangelii na Madagaskarze. Także rocznica 400-lecia śmierci jezuickiego kapłana, znanego kaznodziei królewskiego, pisarza i społecznika, księdza Piotra Skargi, będzie obecna na naszych kartach tak, abyśmy od tego wielkiego Polaka uczyli się odpowiedzialności za Kościół i ojczyznę. Jego słowa o miłości ku ojczyźnie trzeba nie tylko przeczytać, ale nad nimi reflektować. Promowana przez nas duchowość Boskiego Serca zaprasza do świętości życia i miłości bliźnich. Wszyscy mamy obowiązek szerzyć ją tak, aby blasku Ewangelii nie chować pod korcem, lecz stawiać na świeczniku. W tym numerze o sercu Jezusa w ikonografii pisze ksiądz Stanisław Groń. Nad duchowym doświadczeniem, jakim jest nawrócenie, zastanawia się ksiądz Jacek Poznański. Swoimi refleksjami z uczestnictwa w Europejskim Spotkaniu Apostolstwa Modlitwy w Lourdes dzieli się ksiądz Marek Wójtowicz. Komentarze ze stałego cyklu Słowo Życia pozwolą nam lepiej zrozumieć niedzielne Ewangelie. Duszpasterz rozważa problem sprawiedliwości Boga, a w kąciku ciekawej lektury polecamy biografię niezwykłej córy Kościoła, Pauliny Jaricot, pióra siostry Cecylii Giacovelli. Nad noworocznymi postanowieniami dzieci mogą także zatrzymać się dorośli. U progu nowego roku życzę Wam, drodzy czytelnicy, abyście codziennie doświadczali miłości Jezusa i Maryi. Niech serce Boże wspiera Was w chwilach próby. Żyjmy świadomością, że towarzyszy nam błogosławieństwo Zbawiciela świata.
Szlakiem świętego Maksymiliana Kolbe. Z ojcem Din An Yunguyen rozmawia ksiądz Seweryn Wąsik.
Gościem Radia Watykańskiego jest ojciec Nguyen Din An Niu. Franciszkanin konwentualny, pracujący w Rzymie i w Australii. Witamy ojca. Ostatnio zatrzymaliśmy się na przyjeździe ojca z Rosji do Polski i na rozpoczęciu studiów u franciszkanów. Jak ojciec wspomina ten okres?
Bardzo miło wspominać ten okres, ponieważ był wspaniały okres w moim życiu, chociaż były też trudności, szczególnie na początku, trudności z językiem polskim. Miałem trudności z wymówieniem słów polskich, ponieważ byłem przyzwyczajony do wymowy rosyjskiej, która jest miększa. I dlatego musiałem się ćwiczyć dużo, ale z pomocą Bożą to mi się udało jakoś.
Które takie najtrudniejsze, ojcu, wyrazy się przypominają?
Na przykład Szczecinie i te wszystkie dźwięk takie bardzo twarde.
To w języku wietnamskim takich twardek nie ma.
Na pewno nie ma. I też język polski to jest trudny. Przynajmniej trudniejszy od języka rosyjskiego, ponieważ ma aż 7 przypadków. a rosyjski język tylko 6. Ludzie, jak mnie pytali, jak język rosyjski i polski, to ja zawsze tak opowiedziałem. Polski język jest trudniejszy, ponieważ ma aż 7 przypadków, a język rosyjski tylko 6. Ale to trudności były też tak zwane inkulturacje. To dla mnie też w zakonie, bo taki inny rytm, inny sposób życia. Pamiętam ten rok postulatu w Łodzi na ulicy Krecie. Ten rok to był taki bardzo trudny, ale też z pomocą Bożą to właśnie udało mi się jakoś przeżyć.
Co było takiego trudnego w wejściu w kulturę polską?
Mówię raczej o życiu w zakonie, ponieważ przyszedłem do Polski i od razu wstąpiłem do klasztoru. A więc w zakonie u nas to wszystko było nowe dla mnie. A więc ja skończyłem studia tam w Rosji, byłem magistrem inżynierem i przyszedłem do zakonu i musiałem rozpocząć na nowo to wszystko życie. A więc musiałem się uczyć wszystkiego i życia zakonnego, modlitwa, praca i studia. I to taka zmiana sposobu życia.
Co się tak ojcu najbardziej spodobało we wspólnocie franciszkańskiej?
Otwartość i misyjność. Jak mówiłem wcześniej, to co wzbudziło we mnie tak powołanie franciszkańskie, to właśnie to charakter misyjny i przykład życia misyjnego ojców franciszkanów w Rosji. A więc to zawsze mam w pamięci ich przykłady życia. I to właśnie ta pamięć mnie pomagała przekonać te trudności początkowe w postulacie. A oprócz tego to życie liturgiczne mnie pomogło. Wspomniałem też wcześniej, tam muzyka w kościołach parafialnych, w parafiach polskich, to mnie pomogło bardzo, szczególnie w momentach kryzysu. I dzięki Bogu miałem taką zdolność grania na organach, a więc też to mnie pomogło wejść w duszę muzyki polskiej,
no właśnie.
Muzyki kościennej.
No właśnie, no bo Wietnamczycy i Kościół w Wietnamie też ma swoją kulturę muzyczną.
Tak.
Swoją kulturę, którą przedstawia w czasie Eucharystii, w czasie nabożeństw. Jak ta dusza muzyczna polska i wietnamska się różni?
Chyba największa różnica to jest muzyka kościenna polska ma już dłuższą tradycję niż ta muzyka kościenna wietnamska. Chociaż te wszystkie pieśni w Wietnamie są też piękne, ale nie ma jeszcze takiej trwałej tradycji muzyki kościennej, jak w Polsce. W Polsce to mamy pieśni od stulecia.
Od średniowiecza.
Nawet takie pieśni. Natomiast w Wietnamie wszystkie są nowe, a więc potrzeba czasu, żeby taki proces wyboru naturalnego. Z drugiej strony te pieśni kościenne w Polsce dzięki swej tradycji są już wyryte w pamięci
wierzących.
I też ma piękną styl z organem i tak dalej. Natomiast pieśni kościenne wietnamskie mają niby takie bardziej charakter takiej pop muzyki z rytmem bez używania organu.
Natomiast na Polakach wietnamska muzyka kościelna robi wrażenie, że jest bardziej delikatna, że dusza azjatycka i wietnamska jest bardziej wrażliwa.
Tak jest, ponieważ wietnamska dusza jest muzyczna w swej natury, ponieważ mamy język też melodyjny. Tak, mamy aż 6 tonów. W Chinach to oni mają tylko 4 tony. A więc jak mówimy, to już niby śpiewamy dla Polaków albo dla Europejczyków. A więc ta muzyka wyraża stan duszy melodyjny. Zaprosiłem jednego przyjaciela Włocha do mszy świętej po wietnamsku. I po mszy świętej to on mnie mówił, chciałem mu spać podczas mszy świętej, ponieważ muzyka tak melodyjna, że chociaż on nie zrozumiał, ale jego dusza miała takie wrażenie pokoju.
Wracając do drogi ojca do kapłaństwa, pobyt w Polsce związany jest z przygotowaniem właśnie przyjęcia święceń kapłańskich. Jak ojciec wspomina ten okres przygotowania? Czy on związany z Łodzią jest?
Po roku postulatu w Łodzi miałem rok nowicjatu w Smarzewicach. O tym wspomniałem już wcześniej. A po nowicjacie miałem 3 lata studiów seminaryjnych znowu w Łodzi, ponieważ w Łodzi mamy wyższe seminarium. I tam 3 lata studiowałem filozofię i pierwszy rok teologię. I po pierwszym roku teologii nasz minister generalny mnie wziął do Włoch. I bardzo miło ten okres w czasach studiów seminaryjnych. Miałem też więcej okazji, żeby się spotkać z Polakami i żeby się zaangażować w różnorakie duszpasterstwa. I pamiętam, że właśnie na początku zrobiłem duszpasterstwo z ośrodkiem dla niepełnosprawnych. 2 lata i pamiętam, chodziliśmy tam do tego ośrodku, mszy świętej, albo pomóc tam w śpiewaniu podczas mszy świętej, albo przygotowaniu do mszy świętej. I oprócz tego właśnie chodziłem co niedzielę do różnych naszych parafii. Do Łodzi Dąbrowej, albo na ulicy Grzegowskiej, albo tam w Gagiewnikach. Tam mamy sanktuarium błogosławionego Rafała Chylińskiego. I tam właśnie też miałem okazję zobaczyć bliżej życie religijne Polaków. I to właśnie mi się bardzo przydało. I zawsze te wszystkie spotkania, czy w duszpasterstwie, czy spotkanie w różnych grupach w seminarium, pamiętam z miłą chęcią.
Czy byli jeszcze jacyś inni obcokrajowcy w seminarium?
O ile pamiętam, to był chyba jeden z Rosji, też było z Białorusi, ale mało. Większość to Polacy.
Kiedy ojciec nabrał takiej pewności w języku polskim?
Chyba dzięki Bogu i właśnie też dzięki mojej znajomości języka rosyjskiego, to już po roku postulatu, to już mówiłem mniej więcej dobrze po polsku. I później w nowicjacie przyjaciele pomagali i też wychowawcy na studiach seminaryjnych.
Czy w Łodzi udało się spotkać kogoś ze wspólnoty wietnamskiej, która mieszka w Polsce?
Tak, ale przeważnie to spotkanie na drogach, ponieważ są Wietnamczycy w Łodzi i w Warszawie też, ale przeważnie oni są niewierzący. A więc spotkanie to tylko na ulicach. Albo od czasu do czasu, jak mieliśmy dzień wolny, to chodziłem specjalnie do jakiejś restauracji wietnamskiej.
Żeby porozmawiać po wietnamsku.
Tak, rozmawiać i też jeść coś po wietnamsku.
I jaka była wtedy reakcja na habit franciszkański?
Oni nie wiedzieli, o co chodzi.
Czy Wietnamczycy w Polsce uczą się języka polskiego?
Muszą. W Polsce są studenci wietnamscy i pracownicy wietnamscy. Ale moim zdaniem więcej pracowników.
Spotkanie z franciszkaninem z Wietnamu kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.